Tak, działa już. Okay. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Rafał Stępniewski, jestem redaktorem naczelnym serwisu dziennikprawny.pl. Mam przyjemność dzisiaj dla Państwa moderować panel pod tytułem Konsumpcja po pandemii. Moimi Państwa gośćmi są na dzisiejszym panelu pani Elżbieta Mączyńska, profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansowej, wyceny przedsiębiorstw i wyceny nieruchomości. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Drugim moim gościem jest pan Marcin Duma, prezes zarządu Fundacja Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. Dzień dobry, panie prezesie. Okej, zacznijmy od konsumpcjonizmu. Konsumpcjonizm jest pewną postawą taką, która polega na tym, że konsumenci nadmiernie kupują dobra, korzystają z usług, tak naprawdę nie potrzebując tych wszystkich produktów. I pani profesor, jak pandemia wpływa na model konsumpcyjny?
Proszę Państwa, chciałoby się, żeby pandemia spowodowała więcej racjonalizmu. Pandemia przyniosła kryzys, a cechą, niestety historia tego dowodzi, cechą kryzysów jest to, że pamięć pokryzysowa jest krótka. Tym niemniej można mieć nadzieję, że ten niezwykły kryzys, inny niż poprzednie, jednak spowoduje refleksję na temat naszej konsumpcji. Świat został wykreowany mniej więcej od 4 dekad w sposób bulimiczny. Świat jest bulimicznie nastawiony. Bulimia to straszna choroba. Jedz, wymiotuj, ale jedz. Więc tutaj ta konsumpcja też była tak ustawiona. Kupuj, wyrzucaj. Kultura jednorazowości, powierzchowności i byle jakości. Ale za to botaniości, bo tanio. I teraz to jest zdradliwe dla naszych kieszeni, dla naszego zdrowia i dla naszej matki ziemi. Konsumpcjonizm polega na tym, że kupujemy bez refleksji, bez względu na to, czy nam coś jest potrzebne, czy nie, nawet sobie z tego nie zdając sprawy, bo agresywność reklamy sprawia, że myślimy, że mamy rację. Ja, panie redaktorze, chciałabym zacząć od wręczenia państwu takiego biuletynu, ale tu wystaje taka informacja o książce 2 noblistów, Akerlofa i Schillera, pod tytułem, proszę zwrócić uwagę, jak charakterystyczny jest ten tytuł, jak smutny, Złowić frajera, czyli ekonomia manipulacji i oszustwa. Więc w ten sposób my stajemy się tymi frajerami jako konsumenci. Proszę bardzo, dla pana też. To jest lektura obowiązkowa po to, żebyśmy nie byli tymi frajerami. Tam jest rozdział leki i żywność, który absolutnie rozdział powinien być przez każdego z nas przeczytany, bo to dopiero pokazuje, jak jesteśmy wpychani w różne produkty, które nam są nie tylko niepotrzebne, ale mogą nam nawet szkodzić. I dlatego mnie się nie podoba sformułowanie, które mieliśmy, gdzieś tam się przewinęło przy zapowiedzi naszego panelu, nowa normalność. Świat przed pandemią już nie był całkiem normalny. Niestety od kilku dekad nagrabiliśmy różnych absurdów w świecie globalnym, a w konsumpcji zwłaszcza. To jeden z ekonomistów określił jako syndrom rowerzysty, czyli jedź, pedałuj szybciej, szybciej. Co prawda nie wiadomo dokąd, nie wiadomo po co, ale oby rosło PKB, a PKB jest miarą bardzo zawodną.
No to bardzo ciekawe jakby spostrzeżenia. Natomiast ja jak najbardziej zgadzam się z tym. Też nie jestem zwolennikiem tej nadmiernej konsumpcji. Nie rozumiem, znaczy z jednej strony rozumiem, że jest to potrzebne PKB, natomiast ja osobiście absolutnie nie jestem zwolennikiem kupowania po to, żeby tylko i wyłącznie kupić, bo jest tanio, bo można szybko coś
ale tak dostać. Jesteśmy kształtowani. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie jestem przeciwna konsumpcji, wprost przeciwnie. Konsumpcja to także chodzenie do teatru, konsumpcja to także kupowanie książek, konsumpcja to także dbałość o nasze środowisko naturalne i inwestowanie na przykład w piękno naszej architektury. Czyli jest bardzo dużo form konsumpcji, które są tragicznie zaniedbywane na rzecz konsumpcji śmieciowej, tej frajerskiej właśnie.
Zgadza się. Okej. Dobrze. Panie prezesie, tutaj chciałbym zapytać pana o, bo wiem, że wspólnie jako IBRIS, wspólnie z Państwowym Funduszem Rozwoju, z Polskim Funduszem Rozwoju realizowaliście badania. Badania, które mierzyły tak naprawdę nastroje w gospodarstwach domowych. Czy mógłby pan się podzielić z nami tutaj tymi wynikami i analizami?
W ogóle od początku pandemii mamy przyjemność prowadzenia, i rzeczywiście przyjemność, prowadzenia badań na gospodarstwach domowych i na firmach. No bo to są jakby takie dwa punkty odniesienia w tej pandemii dość szczególne. Może nawet nie tyle i w pandemii, ile jeśli mówimy o skutkach przeciwdziałania pandemii, bo to nie sama pandemia, a skutki, które zostały wdrożone, spowodowały, że osadziły nas w tej sytuacji, w której jesteśmy. I odnosząc się w pewien sposób, znaczy zanim przejdę do tych wyników, ale chciałbym odnieść się do tego, o czym mówiła pani profesor, bo jesteśmy w takim dość szczególnym momencie. Założenie lockdownu spowodowało nie zmianę zachowań, tylko zamrożenie modelu, w którym byliśmy uwarunkowani. Szczególnie było to widać przez taki tydzień, dwa, kiedy ludzie spodziewali się zamknięcia sklepów i zaczęli szturmować sklepy, kupując, zabezpieczając sobie ponad miarę, konsumując, ponad miarę kupując, bo konsumpcja, ona potem nastąpiła rozłożona w czasie, artykuły spożywcze, obawiając się, że nie będziemy mogli dokonać tego rytuału zakupowego, że nie będziemy mogli zabezpieczyć sobie takiej potrzeby bezpieczeństwa, posiadania wystarczających zapasów. Potem zamknięcie galerii handlowych i zamknięcie tak naprawdę pewnego takiego cyklu pod tym kupuj, jest weekend, idź do galerii, zrób zakupy. Nie można było tego zrobić. To był moment, kiedy pojawił się dyskomfort, pojawił się niepokój w konsumentach. Oczywiście to, co teraz widzimy, to bardzo dużą pracę marketingowców, muszę powiedzieć, że również i przy udziale firm badawczych, tak, które starają się jak najwięcej informacji pozyskać, tak żeby marketing mógł na nowo wprowadzić na te same tory konsumenta.
Czyli złowić frajera.
Zdiagnozować sytuację dzisiaj.
Zwiększyć sprzedaż, czyli de facto złowić klienta tak, żeby on znowu mógł, chciał kupować, wyrzucać, ale żeby generalnie konsumował więcej i żeby ten cykl użycia danego kupionego produktu był jak najkrótszy, tak żeby ten czas do kupienia następnego był możliwie jak najniższy.
Nasza matka Ziemia musi to wszystko wchłonąć. Proszę Państwa, jedna z reklam, która mnie najbardziej przeraziła, w ogóle uważam, że reklamy zatruwają i uprzykrzają nasze życie, ale jedna z reklam mnie autentycznie przeraziła, była to reklama koszul męskich, gdzie było napisane mniej więcej tak: kupuj naszą koszulę, bo cena jest taka, że w ogóle ci się nawet nie będzie opłacało jej prać, wyrzucisz, kupisz sobie nową. Więc powstaje tu problem rachunku kosztów i efektów zewnętrznych, tego, co się dalej kryje, jeżeli ta koszula zostanie wyrzucona, kto ją, jak zostanie skażone środowisko naturalne. Tu akurat koszula może jest nie najgroźniejsza z tych różnych śmieci, które generujemy my ludzie, decydując się na bezrefleksyjną konsumpcję. Ja myślę, że pandemia jednak spowoduje przynajmniej refleksję, przynajmniej na krótko, taką, co nam jest rzeczywiście potrzebne, a co nam jest niepotrzebne. A sam fakt, że ponad 50% osób pracujących mówi, że chciałoby pracować w systemie pracy zdalnej, przynajmniej częściowo, to już spowoduje, że na niektóre produkty spadnie zapotrzebowanie. Co oczywiście, na przykład nawet na odzież i na buty, na benzynę i tak dalej. Co oczywiście dla niektórych producentów będzie to smutna wiadomość, ale naprawdę jest na co przeznaczać nasz potencjał, nasze zasoby i niekoniecznie musimy to przeznaczać na śmieciową konsumpcję.
Znaczy, jeżeli mógłbym tutaj pocieszyć panią profesor, te dane, o których miałem powiedzieć, ale uciekłem w dygresję, za co przepraszam.
Czekamy cały czas.
To więc właśnie, pokazują, że rzeczywiście coś się zmienia. To znaczy pojawiła się emocja, która w jakiś sposób kontruje ten konsumpcjonizm. To jest obawa przed skutkami pandemii, rozumianymi jako kryzys gospodarczy, który wpływa na ograniczenie konsumpcji. To znaczy chcemy więcej oszczędzać, chcemy mniej kupować. Już deklarujemy, że różnego rodzaju usług i produktów konsumujemy mniej.
A to rozumiem, się przekłada w wynikach badań, które prowadziliście, tak?
Dokładnie tak. Z jednej strony ci respondenci mówią, że sytuacja ich finansowa, ich gospodarstwa domowego w zasadzie nie uległa specjalnemu pogorszeniu. Że wciąż są, że ich zasoby finansowe w zasadzie nie zostały naruszone. Czyli te oszczędności, które mają, w zasadzie są utrzymane, nie zmniejszyły się w związku z pandemią. Jeżeli się zmniejszyły, to tylko dlatego, że zostały zainwestowane w spłatę kredytu, w spłatę pożyczki, czyli nie w kupno czegoś nowego, tylko raczej taki clearing z zobowiązań już wcześniej zaciągniętych. Natomiast bazując na tych deklaracjach, bo to jest takie badanie, które myśmy prawie przez kwartał prowadzili, widzimy, że na przykład takie deklaracje, czy chodzę do galerii handlowej, to znaczy kończy się wyjściem z torbą, jedną, dwoma, trzema, czterema.
Na ogół z większą liczbą toreb niż chcielibyśmy, niż planowaliśmy.
Niż planowaliśmy, to z całą pewnością. 60% na tych gospodarstw domowych, które badaliśmy, badani mówili, że oni chodzą do galerii mniej niż przed pandemią. Wiąże się to z jednej strony z pewnym reżimem, z pewną obawą, chociaż pamiętajmy, że Polska jest podzielona. Czy mniej więcej połowa Polaków, upraszczam trochę, ale mniej więcej połowa Polaków uważa, że ta pandemia jest, obawia się jej, tak? Czyli obawia się skutków, czyli nie chce być wystawiona na ryzyko zakażenia. Druga połowa mówi, nie, nie, tam żadna pandemia, wirus, świrus, nic się nie dzieje, spokojnie możemy wrócić do życia sprzed pandemii. Niemniej jednak tej przyjemności, jaką sobie sprawialiśmy, albo myśleliśmy, że sobie sprawiamy przyjemność, pójścia do galerii, korzystamy, dawkujemy sobie to z dużo większą ostrożnością. Rzadziej chodzimy na fitness, chociaż akurat nie wiem, czy to jest do końca dobry, czy na basen, czy siłownię, chociaż nie wiem, czy do końca to jest dobrze. Może lepiej, żebyśmy mniej kupowali pewnych towarów, niż oszczędzali na fitnessie. A najgorzej, jeśli chodzi o te wyniki, plasuje się korzystanie z kultury. To znaczy zdaje się, że kultura, czy w ogóle taka, i to niekoniecznie wysoka, może być ofiarą tej pandemii. Że to jest to dobro, z którego najchętniej i najłatwiej rezygnujemy. Oczywiście należy pamiętać o tym, że kina czy teatry funkcjonują w określonym reżimie. One zresztą też najmocniej doświadczyły skutków tej pandemii. Niemniej jednak respondenci wydają się najchętniej ograniczać ten właśnie koszt.
Tym bardziej, że mają zamienniki różnego rodzaju, elektroniczne, czyli koncerty elektroniczne, to nie to samo oczywiście.
Do pracy chodzą zdalnie i kulturę konsumują zdalnie.
No właśnie, ale z tą zdalną pracą też trzeba uważać, ze zdalnymi studiami też, bo to ma zalety i wady. Zalety są oszczędnościowe, nie ulega wątpliwości, ale też już badania pokazują, że dochodzi do różnego rodzaju niekorzystnych dla naszej psychiki zmian, bo człowiek potrzebuje kontaktu, nawet przytulania się, a tu nie wolno.
No nie wolno, niestety. Panie prezesie, bardzo, bardzo ciekawa jakby perspektywa, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę koronawirus w pewien sposób zracjonalizował nasz koszyk zakupowy. Czy kupujemy tylko i wyłącznie te produkty, te rzeczy, które są nam tak naprawdę potrzebne, a nie ma tej nadmiarowości w konsumpcji.
Znaczy nie, to nie, nigdy nie jest tak, że ta nadwymiarowość znika zupełnie.
No, oczywiście,
ona może zostać
tak
ograniczona u jakiejś części konsumentów. Mhm. Dlatego też wspomniałem o tym takim podziale, tak, na tą Polskę, która wierzy, że wirus istnieje, i tą, co tak nie do końca wierzy w tą.
Ci, którzy nie wierzą, rozumiem, dalej konsumują.
Nawet tu jest Polska podzielona.
Przed chwilą pokazywaliśmy taki raport dotyczący badań, dotyczących właśnie takiej świadomości po koronawirusie. gdzie ten podział jest najbardziej wyraźny w odniesieniu do deklaracji, czy bym się zaszczepił, jeśli tylko będzie szczepionka. I to jest w Polsce 48-52. To znaczy 48% odrzuca możliwość zaszczepienia się. Niezależnie od jakby poczucia zagrożenia i tak dalej. Tak oni mówią, nie, w ogóle żadna szczepionka. Co ciekawe, oni też, ci nasi respondenci w tym badaniu, sporo też mówili o pracy zdalnej. O tym, że jest komfortowa. I że paradoksalnie wcale nie poświęcają na nią więcej czasu niż wtedy, kiedy idą do biura. Chociaż ja pamiętam, były takie, w trakcie pandemii były takie relacje o tym, że Boże, siedzimy w tej pracy po 12-14 godzin. Tylko okazało się, że
dłużej pracuje, tak?
Że dłużej pracujemy, tylko okazuje się, że przeplatamy tą pracę obowiązkami, na przykład domowymi, i rzeczywiście zaczynamy pracę niby normalnie, a kończymy dużo później. Ale efektywnie ona nie jest wykonywana więcej niż byśmy poświęcili na to czasu w biurze. Ale odczuwamy z tego powodu komfort, chociaż oceniamy, pracownicy sami oceniają siebie jako trochę mniej efektywnych w domu niż w biurze.
No tak, ale tu jest też zagrożenie, bo się zaciera granica między pracą i niepracą. Proszę Państwa, myślę, jestem kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej i musieliśmy zrobić taką mini ankietę, jak się okazało, że musimy pracować zdalnie, jak słuchacze do tego podchodzą. Ci słuchacze to są ludzie w wieku między 30 a 40, a nawet przed 30, stosunkowo młodzi, z całą pewnością nieobarczeni syndromem analfabetyzmu cyfrowego, otwarci na technologie cyfrowe, ale mieliśmy bardzo duże niezadowolenie i nawet wypisywanie się ze studiów z powodu tego, że studia są zdalne. Dlaczego? Jak uzasadniali, to tak a propos pana badań, uzasadniali tym właśnie, że nie są w stanie pogodzić, te studia są tam w końcu tygodnia, w soboty, piątki, obowiązków domowych, także obowiązków, które spadają na rodziny z powodu zdalnej szkoły, z wymogami studiowania zdalnego. I chcą przyjeżdżać na te wykłady. Oczywiście są też inne powody właśnie zmniejszania tego dystansu społecznego, towarzyskie przyczyny i tak dalej, ale one też są ważne. I to, że nie przyjeżdżają, to zmniejsza potrzeby konsumpcyjne różnego rodzaju, wypicie kawy, kupienie nowej kreacji i tak dalej. Więc to wszystko wpływa na konsumpcję i dobrze, i źle, niekoniecznie zawsze korzystnie, ale właśnie to pokazuje, że jednak to podejście do tej nowej formy pracy, a zatem i nowej formy konsumpcji, jest bardzo, bardzo zróżnicowane, ale też chciałam powiedzieć, że raptem naszymi studiami zaczęły się interesować osoby nawet zza oceanu. Napisał ktoś do nas, że chętnie podejmie się tych studiów właśnie dlatego, że będą zdalne.
Jeżeli jeszcze mówimy o tym modelu, o tych nastrojach konsumpcyjnych, to model to jest w ogóle odrębna historia, to warto zwrócić uwagę na ten taki właśnie rozdźwięk. Ja już o tym wspomniałem, ale chciałbym to tak trochę bardziej podkreślić, to znaczy z jednej strony mówimy, że nam jest ok, natomiast my obserwujemy, że z badania na badanie ocena sytuacji aktualnej i przyszłej w gospodarce się pogarsza. Czyli mi jest ok, u nas w domu jest wszystko dobrze, ale ja czarno to widzę, co się będzie działo dalej. I to jako pewien taki, brzydko mówiąc, driver konsumpcyjny będzie działał dekonstrukcyjnie na ten popyt. Tak? Negatywnie będzie na ten popyt oddziaływało.
A robiliście może badania, jeżeli chodzi o tak naprawdę, czy się zmienił koszyk zakupowy teraz po pandemii? Czy ludzie po prostu nie kupują pewnych towarów, a w zamian za to kupują inny asortyment?
Znaczy tu jest pewien problem, bo ja w ogóle jestem zwolennikiem tutaj takich badań pasywnych. Deklaracje w tym zakresie są bardzo przyjemne, natomiast mogą mieć luźny związek z rzeczywistością. I tu byłyby potrzebne takie badania pasywne, gdzie nawet nie dzienniczkowe, tylko takie badania, które nam w sposób taki dość obiektywny pokażą, w jaki sposób ta konsumpcja się zmieniła. Być może to są dane, które we współpracy z sieciami handlowymi trzeba by spróbować pozyskać, tak? Bo oni mają pełen przegląd. Oczywiście jest pytanie, czy mają również wolę do tego, żeby się takimi danymi podzielić.
Okej. Dziękuję serdecznie. Pani profesor, jak już jesteśmy przy syndromach, chciałbym, żeby opowiedziała nam Pani o syndromie Botaniego. Czym jest i z czym się to wiąże? Wiem, że to jest pani, że tak powiem, nazwa własna, znaczy marka, tak?
To się wiąże też z tym, co powiedziałam, że podchodzimy bezrefleksyjnie do różnego rodzaju zakupów, nawet nie zdając sobie sprawy, a jeszcze temu sprzyja reklama i także te zmiany, jakie się dokonują w gospodarce, na przykład całkowity prawie zanik usług typu naprawa czegoś, co się popsuło. Wszystko jest do wyrzucenia, jednorazowe. I teraz to się wiąże właśnie z syndromem Botaniego. Ten syndrom Botaniego to jest takie, nie przypuszczałam, że to wzbudzi zainteresowanie, ale to jest pojęcie, które się wzięło przypadkowo. Kiedyś mój syn przyszedł w bardzo brzydkiej koszuli. Ja zapytałam, gdzie to kupił. On powiedział, no jak to gdzie? W najlepszym domu towarowym na świecie, u Botaniego, Botanio. Botanio. I moim zdaniem świat wpadł w taki syndrom u Botaniego. Wszystko robimy, żeby było tanio. Te wydłużające się łańcuchy dostaw, to jest po to, żeby duża skala, bo tanio. Tylko że to tanio okazuje się z czasem, że drogo. Tym bardziej, jak mówi profesor Stiglitz, że sformułowaliśmy gospodarkę, która przypomina wyścig samochodowy Formuły 1, który to wyścig odbywa się bez koła zapasowego. Może nawet na początku działać, ale kończy się wyścig w momencie awarii. I właśnie pandemia pokazała, że kończy się w cudzysłowie wyścig. My po prostu bezrefleksyjnie się ścigamy w bogactwie, w nabywaniu różnych dóbr, bez pogłębionej refleksji, czemu to ma w gruncie rzeczy służyć. I ten syndrom Botaniego wynika stąd, że nie ma pełnego rachunku kosztów i efektów zewnętrznych. Bo jeżeli w McDonaldzie jakiś tam Big Mac kosztuje ileś tam, to on by musiał kosztować, jak wyliczono, 4 razy więcej, gdyby policzono wszystkie negatywne zjawiska, jakie się z tym wiążą, a mianowicie żywienie, które nie służy naszemu organizmowi, nadwaga, zanieczyszczanie środowiska różnego rodzaju opakowaniami i tak dalej. Więc to są dość przerażające dane. Niedawno jakiś menedżer jakiejś spółki wrzucił do sieci taką zabawną historyjkę, że największą zarazą dla gospodarki to jest rowerzysta. Bo rowerzysta to jeździ, nie kupuje samochodu, nie korzysta z serwisu, mało choruje, nie kupuje, lekarz nie daje zarobić aptekom, nie daje zarobić lekarzom, a jeszcze gorszy jest piechur, który jogging uprawia, no to ten to nawet roweru nie kupi. Ale za to McDonald's, proszę Państwa, to poprzez swoje produkty iluś lekarzy zatrudnia, iluś tam ludzi, którzy muszą się zajmować ochroną środowiska i tak dalej. Więc to pokazuje absurdy także pomiaru, że no, produkt krajowy brutto to są po prostu suma w największym uproszczeniu zysków i płac, ale tylko z rynku. I jeżeli teraz... I dotyczy to zarówno dóbr wytwarzanych, jak i antydóbr, czyli tych, które nam szkodzą. Narkotyki też powiększają produkt krajowy brutto.
No, zgadza się. No to ma pani patent i własną nazwę, można to zastrzec w urzędzie patentowym, będzie u Botaniego.
Ja bym wolała, żeby znalazł się polityk, który potrafi poprzez regulacje spowodować, żebyśmy potrafili wychwycić te koszty i efekty zewnętrzne, bo one powodują, że dochodzi do prywatyzacji zysków i uspołeczniania strat. Ktoś, kto się utuczy w McDonaldzie i potem musi płacić w fitness clubie albo korzystać z jakichś leków specjalnych i tak dalej i co roku wymieniać garderobę, ponosi koszty, a zyski ktoś inny uzyskuje.
Okej. Chciałbym jeszcze o jednym temacie z Państwem porozmawiać. Mianowicie mamy tak naprawdę od wielu lat dwucyfrowe wzrosty, jeżeli chodzi o rynek e-commerce'owy. Szacunki na 2020 na samym początku mówiły o wartości 50 miliardów złotych. No teraz po pandemii, można powiedzieć, po wybuchu pandemii, zmieniły się i mówi się nawet o 100 miliardach złotych jako przychód tylko i wyłącznie z tego kanału. I mam pytanie, czy w Państwa ocenie zostanie z nami ten trend zakupowy, czyli rezygnacja z galerii handlowych, z zakupów stacjonarnych i przerzucenie tego koszyka do kanału internetowego? Czy jest to na stałe, czy raczej chwilowa kwestia?
Pani profesor. Znaczy, ja uważam, że ten trend będzie się utrwalał. Dlaczego? W miarę zmniejszającego się analfabetyzmu cyfrowego. My mamy bardzo duży stopień analfabetyzmu cyfrowego, czyli nieumiejętności korzystania z różnego rodzaju technologii cyfrowych, w tym zakupów internetowych, ale pani premier Emilewicz na naszym tutaj spotkaniu plenarnym oszacowała, tak przynajmniej powiedziała, że pandemia spowodowała, dla mnie to też jest zaskoczenie, bo nie myślałam, że aż tak bardzo, przyspieszenie edukacji cyfrowej i umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi mniej więcej o 5-7 lat, proszę Państwa. To jest bardzo dużo, jeżeli to prawda. I równocześnie to pokazuje, że dzięki temu możemy szybciej zmniejszać dystans do innych, bardziej nasyconych technologicznie krajów. Dlatego uważam, że ten proces będzie się powiększał, ale równocześnie mamy na świecie bardzo niebezpieczną tendencję monopolistyczną albo oligopolistyczną, jeśli chodzi o gigantów cyfrowych. Ten słynny syndrom GAFAM, czyli Google, Amazon, Facebook i tak dalej, to są oligopoliści, którzy mogą naprawdę bardzo mieć duży wpływ na losy świata, na nasze decyzje, a my też z tego nie do końca sobie zdajemy sprawę. Ja na przykład jestem bardzo oburzona tym, a równocześnie zdziwiona, że my, kraj wylęgarnia dobrych informatyków, nie mamy na przykład swojego komunikatora krajowego cyfrowego, tylko korzystamy wyłącznie z komunikatorów zagranicznych, co ma oczywiście określone konsekwencje, może mieć też złe konsekwencje. I dlatego to pokazuje też, jak bardzo nie umiemy wykorzystać naszego potencjału, czyli tak jakby przesunięć nie umiemy dokonywać w konsumpcji.
To ja powiem o danych. Także w tym raporcie, o którym wspominałem, który dzisiaj przedstawialiśmy tutaj na forum, był tam taki kawałeczek dotyczący tego, co się tam zmieni po tej pandemii, a co się już zmieniło. Musimy też mieć, żeby mieć pełen obraz sytuacji, no musimy też mieć świadomość tego, jaka jest penetracja internetu w Polsce. Tak? No to jest powyżej 80% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu. A jednak poniżej 70% to są osoby, które jako tako korzystają z tego internetu. Czyli ta luka to jest 30% społeczeństwa. To jest to wykluczenie cyfrowe. To oczywiście ma wielorakie konsekwencje. Co zrobiła pandemia? Niestety nie wiem, jak wyglądają dane tego badania. To jest takie badanie, które corocznie jest zlecane przez właściwą instytucję publiczną. Podejrzewam, że tutaj nastąpiło przyspieszenie. Bo z kolei w tym naszym badaniu 71% naszych badanych, a nie badanych internetowo, więc tutaj nie ma skrzywienia, zadeklarowało, że oni te zakupy online, to oczywiście wcale nie oznacza, że od razu kupowali czy ciuchy, czy tego typu rzeczy, ale chociażby spożywcze, wykonywali częściej niż dotychczas. Jeżeli to jest 71%, to znaczy, że jest to więcej niż te osoby, które dotychczas korzystały jako tako z tego internetu. Możemy zatem zakładać, że ten przyrost e-commerce rozumianego bardzo szeroko będzie większy. Czy to się utrzyma, no to myślę, że to będzie tutaj stoczona o to duża marketingowa walka, bo nie sądzę, żeby galerie się poddały bez walki. No. Są tam spore pieniądze, które są przecież zainwestowane, które muszą do tych inwestorów, znaczy nie muszą, ale na pewno niby chcieli,
żeby wróciły. Tak. Mhm.
Ale ten trend też potwierdza to, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych. No, tutaj też mieliśmy panel, gdzie podkreślano, że w Polsce pierwsze miejsce pionierem na giełdzie papierów wartościowych jest firma CD Projekt, czyli cyfrowa. a dopiero drugie miejsce ma
PGNiG. PGNiG, tak.
Więc, ale to też w świecie też widać, jak bardzo awansują te firmy cyfrowe. Niestety to też ma negatywny wpływ na rozkład bogactwa. Pandemia wzbogaciła najbogatszych, a zubożyła najbiedniejszych. A zubożenie najbiedniejszych oznacza pogorszenie popytu, bo jeżeli im większe nierówności, tym większe bariery popytu, bo popyt tworzą masy. I w tym sensie ten kryzys może w ten negatywny sposób także wpływać na popyt i na konsumpcję.
To zresztą świetnie widać w danych z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, który jest dużo bardziej mobilny niż europejski i te przemiany, o których Pani mówi, tam są dokładnie uwidocznione. Co więcej, widać nawet jak mocniej zarysowały się podziały rasowe na rynku pracy, a jednocześnie przy likwidacji, przy takim większym balansie względem genderowym na przykład.
Rynek pracy to jest w ogóle odrębny temat, bolesny bardzo i będzie bardzo dużo, ja uważam, że będzie, bo pandemia powoduje, że świat wymaga kapitalnego remontu. A kapitalny remont to jest zawsze wielki dyskomfort i w związku z tym także na rynku pracy ludzie będą musieli się przekwalifikowywać, dostosowywać, ale zanim to zrobią, to będą cierpieć bezrobocie i niestety ten problem w Stanach Zjednoczonych bardzo się uwidacznia, a wszystko wiele wskazuje na to, że to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to mniej więcej po pół roku przypływa do nas niestety i dobre i złe. Okay.
No ja powiem szczerze, dzięki pandemii o wiele więcej kupuję w internecie, aczkolwiek nie kupuję więcej w całości, więc jakby tutaj to po prostu zmieniłem tylko formę.
Czyli ograniczył pan konsumpcję?
No w pewien sposób tak, natomiast przeniosłem ją do internetu.
I producenci się martwią.
Co zrobić?
I dlatego producenci muszą się zastanowić, jak przekierować swój potencjał i na jaką konsumpcję, nie tę bulimiczną, tylko inną, mądrzejszą, ukierunkować swoją ofertę. I ten producent wygra, który wejdzie w nowe trendy. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie, że z prądem płyną tylko martwe ryby. Więc istotne jest, żeby się w tych nowych trendach, które się kształtują, wychwycić te najnowsze, co do których nie do końca jeszcze mamy świadomość. I ten, kto te trendy wychwyci, wygra.
No, zgadza się. No okej, czas nam się niestety skończył, natomiast temat jest na pewno na tyle ciekawy, że można byłoby o nim dyskutować dość długo. Może na koniec miałbym jedno pytanie do Państwa i prosiłbym o odpowiedź jednym zdaniem. Czy nowe kanały sprzedaży, komunikacji, w ogóle stylu pracy i życia, które się wzmocniły podczas pandemii, zostaną z nami na dłużej?
Jednym zdaniem.
Tak.
Tak, zostaną z nami na dłużej.
Tak, zostaną z nami na dłużej, a podałam to przy omawianiu handlu elektronicznego.
Okay, dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gośćmi byli pani profesor Elżbieta Mączyńska.
Bardzo dziękuję.
Szkoła Główna Handlowa.
Bardzo dziękuję za oklaski, tym bardziej, że ja Państwa zupełnie nie widzę, bo światła nas oświetlają.
I pan prezes Marcin Duma, Iberis Polska.
Dziękuję bardzo.